będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz. Jest 21:50. Przed nami rozmowy niedokończone. Temat: Stolica Apostolska, Powstanie Styczniowe. Nasi goście, profesor zwyczajny, doktor habilitowany Ryszard Bender. Witam, panie profesorze.
Witam ojca, witam drogich słuchaczy Radia Maria.
I drugim gościem Radia Maria jest pan profesor zwyczajny, doktor habilitowany Janusz Odziemkowski. Kłaniam się.
Witam wszystkich serdecznie, szczęść Boże.
Mieliśmy okazję już po godzinie 18 w telewizji Trwam i w Radiu Maria podejmować ten temat. Co powinniśmy powiedzieć, próbując podsumować to, co już stało się udziałem niektórych słuchaczy, no ale też chcielibyśmy wprowadzić w temat tych, którzy może teraz rozpoczęli nas słuchać, czekają na te rozmowy, teraz mogą dopiero odbierać program Radia Maria. Pan profesor Odziemkowski.
To myślę, że to, co przede wszystkim nasuwa się, kiedy spoglądamy na wiek XIX i ten także jakże tragiczny dla Polski i jednocześnie wspaniały okres Powstania Styczniowego, to to, że po pierwsze Stolica Apostolska zajęła w tym czasie poprzez Ojca Świętego Piusa IX bardzo życzliwe stanowisko wobec sprawy polskiej i widać, że papież zaczynał po pewnych wahaniach rozumieć to bardzo specyficzne polskie zjawisko, gdzie sprawa Kościoła i sprawa narodu, sprawa niepodległości tak mocno ze sobą się łączyły, jak chyba w żadnym kraju ówczesnym europejskim. Pius IX, mimo tego, że z dużego oddalenia z Włoch spoglądał na Polskę, a przypomnijmy, wiek XIX to i możliwości przekazywania informacji były wtedy o wiele bardziej ograniczone niż dzisiaj. Dopływ tych informacji był często zniekształcany przez propagandę zaborczą. Potrafił jako Włoch i chyba jako pierwszy papież w wieku XIX tak dogłębnie zrozumieć sprawy polskie, co nie znaczy, że nie spotykał się też z krytyką. Dla niektórych mówił za mało, dla innych więcej, za dużo. W każdym razie sprawił zaborcom, zwłaszcza Petersburgowi, Rosji, bardzo wiele kłopotów swoimi wypowiedziami na temat sprawy polskiej. Wspierał walkę powstańczą tak jak mógł wówczas jako Ojciec Święty, jako papież, głowa Kościoła. Nie mógł nawoływać przecież do walki zbrojnej, natomiast różnymi swoimi wypowiedziami i gestami pod adresem Polaków dawał wyraz swojej sympatii dla sprawy polskiej i tym przeszedł do historii jako papież Polski. Tak go nazywano. Tak go nazywano ku utrapieniu Petersburga, Berlina i Wiednia.
Bardzo dziękuję. Pan profesor Ryszard Bender.
Drodzy słuchacze, obchodzimy w tym roku rok powstania styczniowego, mimo że komisje sejmowe odrzucały pomysł taki, jednak ten rok tutaj obchodzimy, chociaż ta 150. rocznica jest bardziej jakoś tak umiarkowanie czczona, niż to było w 100. rocznicę Powstania Styczniowego, mimo że żyliśmy w trudniejszych czasach, kiedy to trzeba było z każdym słowem się liczyć ze względu na tak zwanego starszego brata. I dzisiaj trzeba być wdzięcznym Radiu Maria, telewizji Trwam, że właśnie to powstanie styczniowe w 150. rocznicę, prawda, jest eksponowane i to w takim aspekcie bardzo dla nas wszystkich istotnym, ważnym, mianowicie jak Stolica Apostolska przyjęła sprawę tego wybuchu narodowego powstania. Stolica Apostolska, ale trzeba pamiętać, że się wiąże zawsze z pontyfikatem. To był pontyfikat dziś już błogosławionego Piusa IX, papieża, który jako chyba jedyny był, jest nazywany nie tylko polskim papieżem, jak to mówił pan profesor Dziemkowski, ale również był z, po łacińsku defensor Polonie, obrońca Polski. Właściwie tak powszechnie żaden z papieży nie był nazywany. Tak nazywali go Polacy w czasie powstania styczniowego, wiedząc, jak on żywo reaguje na to wszystko, co się dzieje w czasach tego zrywu narodowego. Nazywali Polacy zarówno katolicy, i to obu obrządków. Pamiętajmy, że wtedy bardzo znaczna część ludności, zwłaszcza na Podlasiu, to byli katolicy obrządku nie łacińskiego, ale obrządku grekokatolickiego, unici. Unici, których za wierność Kościołowi, wierność Rzymowi Rosjanie w czasie powstania, zresztą i wcześniej, po powstaniu, nie tylko, że dyskryminowali, utrudniali, ale ich wręcz doprowadzali do martyrologii. Znamy sprawę dzisiaj już wyniesionych na ołtarze męczenników z Pratulina unitów. Unici byli aż do powstania styczniowego wierni, a później aż do dekretu ukazu carskiego z 1905 roku, kiedy kazano im wybierać między prawosławiem a kościołem rzymskim. Oczywiście pozostali przy kościele rzymskim, przeszli na obrządek łaciński. I nic dziwnego, że jeden z pierwszych męczenników unickich, ksiądz arcybiskup połocki Józefat Koncewicz, on stał się wręcz bohaterem i dla powstania styczniowego ważnym męczennikiem, i najwyższe władze powstańcze, łącznie z Romualdem Traugutem, zabiegały u Ojca Świętego o to, żeby rozszerzyć beatyfikację i żeby mógł być kanonizowany. Ojciec Święty odpowiadał: dobrze, dobrze, będzie święty, ale wam teraz potrzeba wam teraz jest armat i amunicji. To jest, zwróćcie uwagę, armat i amunicji. No, Ojciec Święty nie mógł powiedzieć: słuchajcie, lance, prawda, do dłoni i atakować. Przecież to i dzisiaj byłoby niezgodne z duchem pokoju, prawda, jaki Kościół dla nas wszystkich niesie, a wojna jest tym koniecznością. Papież rozumiał. I może za chwilę sobie powiemy, jak to wspierał tę konieczność, żeby Polacy mogli wybić się na niepodległość. Także w pełni zasłużył na określenie defensor Polonie. Ale również chcę podkreślić, również przedstawicieli innych wyznań, protestanci, prawda, uważali go, że jest właśnie defensor Polonie. Ba, nawet Polacy, jak wtedy zaczęli siebie określać, wyznania mojżeszowego. I papież to był zdziwiony. To, co profesor poprzednik, prawda, Dziemkowski powiedział, że no, wahania to były brak domysłu, że Polacy mogą stać się taką skałą, prawda, przeciwko przemocy rosyjskiej, skałą, którą będą podpierali Kościół mimo prześladowań. I ogromnie się ucieszył, jak dowiedział się, że te manifestacje patriotyczne, religijne, bo też wydawały się dziwne, pieśni religijne śpiewane łącznie z patriotycznymi, Boże coś polskie, wtedy właśnie przemieniono w hymn narodowy, i że to do tego również dołączają Polacy wyznania mojżeszowego. Był ucieszony, gdy dowiedział się 6 marca 1861 roku w katedrze lubelskiej biskup Wincenty Paulo Pieńkowski odprawiał mszę świętą, specjalnie celebrowaną, długą, i przybyli przedstawiciele gminy żydowskiej i uczestniczyli w specjalne podium zrobiono im w Krużganku, bo nie wiedziano, nie było procedury. Prawda? Dzisiaj mówimy o ekumenizmie, o zbliżeniach, prawda, międzywyznaniowych ze starszymi braćmi. Wtedy myśmy robili to, co dzisiaj się nam zarzuca, że my nie mamy zrozumienia i wyczucia. No, czy w stallach posadzić ich, czy gdzie indziej, właśnie wtedy w tym Krużganku, i wszyscy przebyli całą tę mszę. A gdy dowiedział się, że Michał Landy w czasie 8 kwietnia, wielkiej masakry w czasie manifestacji patriotyczno-religijnej, gdy prowadzący zakonnik procesję padł cięty szablą i kulami, prawda, przestrzelony, krzyż upadł, ten Michał Landy, młody chłopak żydowski, podniósł ten krzyż, niósł i następnie też poniósł śmierć i od kul, i od cięć pałaszami. Nic dziwnego był, i wszyscy byli zdziwieni, i papież ucieszony, że jako wotum takie za to, co było, właśnie ludzie Izraela, jak papież powiedział, specjalny krzyż do jednej ze świątyń przekazali. To było wszystko bardzo ważne i istotne, ale ktoś powie, dobrze, no, ale same powstanie. Jak zareagowano? Pierwsze działania, jeszcze luty 1863 roku, 17 luty, Miechów spalony przez Rosjan. Pius IX przez hrabiego Rzewuskiego przesyła dla mieszkańców 3000 franków. Także papież cały czas śledził to. 18 sierpnia powiedział 1863 roku: Rosja ma tylko jedną politykę, kłamstwa i obłudy. I dodał: przy każdej mszy modlę się za Polskę, modlę się i do świętego Stanisława Kostki, i do błogosławionego Andrzeja Boboli, który jest waszym szczególnym opiekunem. Ale modlitwy nie wystarczają, wam trzeba dział i broni. Cóż więcej mogliśmy od papieża oczekiwać w czasie powstania? Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
No i dodajmy jeszcze o listach Ojca Świętego do ówczesnych decydentów europejskich, do rządu brytyjskiego, do Napoleona III, do samego cara Aleksandra II. Cara błagał o zrozumienie i litość dla Polaków, a mocarstwa zachodnie błagał o interwencję na rzecz Polski. To były działania, no, powiedzmy, dyplomatyczne również papieża w obronie sprawy Polski. Właściwie był pierwszym, który tak mocno zareagował, papieżem i ostatnim w wieku XIX na sprawy polskie.
Wspominaliśmy o tej zasadzie legitymizmu. No i może o tym, ale też i o sprawie tej sytuacji, w której wtedy też i Stolica Święta była, papież. Patrzymy na tych sąsiadów, na tym, że no, jakieś zagrożenie, pan profesor mówił, co do w ogóle funkcjonowania, istnienia państwa watykańskiego.
Kościelnego.
No więc właśnie, musimy też rozpatrywać to wszystko, co robił Ojciec Święty, zarówno z punktu widzenia tego, że był głową państwa, jak i głową Kościoła i działał w bardzo określonych warunkach wieku XIX. Dzisiaj chętnie zapominamy o tym, że wtedy świat był inny, inaczej myśleli ludzie, inne były uwarunkowania. No przede wszystkim ta zasada legitymizmu, o której ojciec wspomniał, przyjęta i uświęcona na Kongresie Wiedeńskim, gdzie były nawet ostre dyskusje, jak urządzać Europę, czy sprawa narodowa, czy sprawa legitymizmu powinna przeważać. Oczywiście zwyciężyła sprawa legitymizmu, no nie mogło być inaczej w monarchistycznej Europie. A zasada legitymizmu głosiła, najkrócej mówiąc, to, że nie wolno buntować się przeciwko legalnemu monarsze, ponieważ on ma za sobą prawo, on ma za sobą prawo, którego złamanie rodzi określone konsekwencje. Robić tego nie wolno. To, co należy monarsze, należy szanować. Z tego punktu widzenia największą krzywdę sprawie polskiej zrobił Stanisław August Poniatowski, kiedy sam abdykował. W tym momencie dla monarchistycznej Europy sprawa polska była zamknięta. Papież nie mógł łamać tego prawa, nie mógł powiedzieć idźcie, złamcie zasadę legitymizmu w sprawie polskiej, no bo przecież to by i jako ten, który stał na straży tego porządku, tego prawa, jak również z uwagi na konsekwencje, które to by mogło powodować, no tego robić oczywiście nie mógł. Po drugie, państwo kościelne w tym czasie przeżywało trudności zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Było zagrożone w swoim istnieniu. Pius IX zabiegał o to, aby państwo kościelne przetrwało. Europa była w okresie wielkich przemian politycznych, początku tych przemian, które doprowadzą za mniej więcej ćwierć wieku do powstania dwóch bloków państw, złamania dotychczasowych sojuszy i załamania równowagi europejskiej takiej, jaka ona była po upadku Napoleona. Sprawa polska była zawsze czymś niesłychanie niewygodnym dla rządów, ponieważ poruszenie tej sprawy polskiej mogło wywołać lawinę zdarzeń, doprowadzić nawet do wojny europejskiej, do wojny powszechnej. Było niewygodne dla wielu państw. Stolica apostolska, państwo kościelne w tym czasie było zagrożone we Włoszech przez ruch niepodległościowy włoski, Risorgimento, to znaczy zjednoczenie Włoch i powstanie silnego państwa włoskiego jakby stawiało pod znakiem zapytania istnienie państwa kościelnego w tym kształcie, ponieważ Rzym w rozumieniu Włoch miał być przed Włochów, miał być przecież stolicą Włoch. Po drugie, papież jako głowa państwa szukał sojuszników, wsparcia na arenie międzynarodowej w swojej walce o utrzymanie państwa kościelnego. Tymi sojusznikami mogły być Austria, mogła być Francja. Te dotychczasowe układy łamały się na początku lat 60. wieku XIX. Austria zbliżała się do Francji. Napoleon III miał swoje wielkie wizje zmiany europejskich i w tych wizjach widział jakieś, być może, państwo polskie, ale do tego wiodła droga przez wiele, wiele niebezpieczeństw, również nawet mówiono o możliwości wojny powszechnej europejskiej. To wszystko musiało wpływać na decyzję Ojca Świętego, jak zachować się w sprawie polskiej. Nie można było po prostu mówić tylko tego, czego oczekiwali Polacy. Papież musiał z jednej strony brać pod uwagę interes Kościoła, z drugiej to, że był głową państwa watykańskiego i te wszystkie czynniki oddziaływujące na Watykan, na Ojca Świętego, warunkowały jego wypowiedzi. Pamiętajmy jeszcze też o dyplomacji państw zaborczych, która stale starała się przedstawić w Watykanie Ojca Świętego Polaków jako wichrzycieli, jako rewolucjonistów, jako tych, którzy są gotowi zanieść płomień rewolucji do samego środka Europy i burzyć porządek tylko w imię sprawy jakiejś enigmatycznej, nie wiadomo jakiej niepodległości Polski. A co to znaczyło rewolucja? Wtedy dla wszystkich to znaczyło wielka rewolucja francuska, bo to był najbliższy czasowo wzorzec. Czyli rewolucja to znowu wojny, to znowu zniszczenia i to znowu terror jakiś jakobiński lub inny. W związku z tym było bardzo łatwo szermować tym hasłem i żądać od Ojca Świętego potępienia Polaków, bo oni są rewolucjonistami. Bo powstanie styczniowe to rewolucja, nie żadne powstanie, to jest po prostu rewolucja. To, że papież temu nie ulegał, to, że potrafił zrozumieć tę różnicę, że to właśnie nie jest rewolucja, to po części zawdzięczamy i naszym zmartwychwstańcom, którzy działali we Włoszech i tłumaczyli, czym jest powstanie, czym jest walka Polski o niepodległość, aczkolwiek sami byli przeciwnikami początkowo tego powstania i to mocno, mocno akcentowali. I z oddalenia dużego papież Włoch przecież, który nie znał spraw polskich, który nie miał do dyspozycji gazet polskich, nie miał polskich dyplomatów przy sobie, nie było oczywiście radia, telewizji, które by przekazywały jakieś informacje o Polsce, potrafił mimo wszystko nie ulec tej ogromnej propagandzie rosyjskiej, niemieckiej, austriackiej, potrafił dostrzec sedno sprawy polskiej, potrafił zrozumieć sens powstania, jak właściwie żaden inny papież wieku XIX. I to oczywiście było wielkim plusem dla sprawy polskiej, że to zrozumienie w Watykanie było mimo tych wszystkich okoliczności i mimo tych wszystkich czynników, które tonowały wypowiedzi papieża, które nie mogły być takie, jakich by oczekiwali ci najbardziej zapaleni, którzy oczekiwali, że Ojciec Święty powie: idźcie, walczcie, a ja wam będę błogosławił w tej walce. Nie powiedział tego Ojciec Święty również Włochom notabene, którzy w roku 1848 oczekiwali, że papież stanie na czele ruchu Risorgimento, że papież poprowadzi ich do walki z Austrią. Nie powiedział tego własnym rodakom i nie mógł tego powiedzieć Polakom.
To, co przed chwilą wspomniał pan profesor Dziemkowski o tych uwarunkowaniach papieża, to tym bardziej świadczy o jego determinacji i powiedzmy wsparciu danego narodowi polskiemu w czasie tego zrywu narodowego powstańczego. Przecież Austria, kraj katolicki, Polska też odbierana jako katolicki. Początkowo rozumie, pozwala nawet, żeby oddziały przechodziły i się przemusztrowywały, że tak powiem, przeorganizowywały w Galicji. Później następuje blokada, nie można, następuje nawet stan specjalny i w tym momencie, gdy powstanie coraz trudniejszej sytuacji jest, któż go wesprze? Właśnie robi to papież dziś błogosławiony Pius IX, który wzywa do modłów za Polskę, za to rząd narodowy i jego najwyższy zwierzchnik, dyktator narodu, Romuald Traugut, będą, może za chwilkę sobie nawet przeczytamy, jak będą wspaniale dziękować. Stara się przypuścić szturm do nieba, mówi. Tu trzeba w sprawie polskiej szturm do nieba. I dlatego 6 września 1863 roku organizuje wielką procesję z cudownym obrazem Zbawiciela zwanym Acheropita, czczonym w wiecznym mieście od VIII wieku. W procesji wzięła udział wielotysięczna rzesza ludu, duchowieństwa, wielu kardynałów, którzy rozumieli wagę, a może uważali, że to jest nadmierne rozumienie wagi tego szturmu do nieba w sprawie Polski przez papieża, że to jest przesada. I Ojciec Święty specjalnie polecił poinformować wcześniej, już 31 sierpnia 1863 roku, że ta manifestacja, byśmy dzisiejszym językiem powiedzieli, procesja w imię wsparcia powstania Polaków walczących, żeby ta procesja była jego wołaniem o modły za nieszczęśliwą Polskę. Mówi, że mamy się modlić za nieszczęśliwą Polskę, którą widzi z boleścią wydano w tej chwili na łup tylu mordów i krwi przelewu. Naród polski, mówił papież, który był zawsze katolickim i tworzył niejako przedmurze naprzeciw napadom błędu, zasługuje ze wszechmiar, by zań się modlono. I 10 września przybywa Ojciec Święty Pius IX i z wiernymi wznosi te modły. Wstrząśnięty represjami rosyjskimi w Polsce, Pius IX okolicznościową homilię poświęca w całości sytuacji w naszym naszym kraju i w tym zbrodniom, jakie zaborca, zwłaszcza rosyjski, dokonuje. Jak relacjonowały wówczas środki przekazu, oczywiście bardzo ograniczone, tak jak mówił kolega Odziemkowski, nie było przecież wtedy nie tylko telewizji, radia, ale nawet i prasa była nie tak rozpowszechniona. Papież, powstawszy z tronu, z ręką wzniesioną do góry, z twarzą pełną wzruszenia, emocji, powiedział, zawołał: słuchajcie, nie chcę tego, bym musiał zawołać kiedyś w obliczu sędziego wiekuistego, biada mi, którym milczał. Biada mi, którym milczał. Nie chcę milczeć, muszę mówić głośno. Poczuwam się do obowiązku potępić tego potężnego panującego, którego imienia nie wymawiam w chwili obecnej, tylko dlatego, by wyrzec je w innym przemówieniu, ale wiadomo było, o kogo chodzi, a którego niezmierzone imperium rozciąga się aż po biegun północny. Łatwo było domyślić, aż po biegun północny. Ten władca, który fałszywie mianuje się katolikiem wschodu, a jest tylko schizmatykiem, wyrzuconym z łona prawdziwego kościoła, ten władca prześladuje i morduje swoich poddanych katolików, których pchnął sam do powstania. Uważa, że to Rosja pchnęła Polaków powstania przez swe dzikie okrucieństwa. Pod pozorem tłumienia powstania tępi katolicyzm również. Skazuje na wygnanie rzeszy ludności do krain lodowatych, gdzie pozbawia się wszelkiej pomocy religijnej. Odrywa kapłanów od owiec, wysyła ich na wygnanie lub skazuje na ciężkie roboty i hańbiące kary. Szczęśliwi są ci, którzy zdołali uciec i teraz błąkają się bez dachu i schronienia na obcej ziemi. Emigracja. Ten władca, acz nieprawowierny schizmatyk, przywłaszcza sobie władzę, jakiej nie posiada namiestnik Chrystusowi. Mianowicie władzę składania z urzędu biskupa przez nas legalnie ustanowionego. Bezrozumny, stolto mówi, czyli głupi nawet. Nie wie, że biskup katolicki, czy na swojej stolicy, czy też w podziemiach więziennych jest zawsze biskupem i że jego święcenia nie mogą być odjęte. I nikt nie ma prawa nam zarzucić, mówi, nam, czyli papieżowi, iż powstając przeciw zamachom podsysanym przez płomień rewolucji europejskiej, umiemy bowiem odróżnić rewolucję socjalistyczną od walki o słuszne prawa narodu do niepodległości i wolności swej wiary. To, co powiedział profesor Ziemkowski, że posądzano, że my rewolucję, nawet papież mówi socjalistyczną, tworzymy, odróżnić potrafi to do walki o niepodległość. I o tę walkę o niepodległość podnosił. Nazwanie Stolto, nazwanie głupcem cara, wywołało ogromne poruszenie. Nawet karneowie byli, uważali, że to były za ostre słowa. Nastąpił protest. Chargé d'affaires tego takiego tymczasowego ambasadora Rosji przy stolicy apostolskiej, Feliksa Majendorfa, który żądał usunięcia tego wyrazu. Papież powiedział, co on powiedział, to powiedziałem. Kanclerz rosyjski Aleksander Gorczakow w wystąpieniu Piusa IX cios bolesny widział zadany do Rosji i koniec właściwie stosunków dyplomatycznych. Tak się stało, zerwano ze stosunki dyplomatyczne. Polska była natchnieniem właśnie tego, co było ważne, żeby móc mieć tę łączność wiary i spraw życia publicznego. Papież wtedy dostrzegł, bo przedtem nie było takich zjawisk. Jak my łączymy jedno z drugim, nasza tożsamość od tysiąc lat religijna wiąże się właśnie z tym, że jesteśmy z Kościołem, a Kościół z nami.
I dodajmy jeszcze jedno. Tu pan profesor Bender podkreślił to poruszenie kardynałów. Otóż Pius IX te słowa tak ostre mówił, że nie może się powstrzymać od powiedzenia czegoś. Dlaczego również? Bo jego otoczenie cały czas w ogromnej większości działało w kierunku stonowania sprawy polskiej. Kardynałowie nie potrafili dostrzec tego właśnie, co dostrzegał Ojciec Święty. Nieliczni tylko byli pozytywnie ustosunkowani do tej polskiej walki o niepodległość. Tym większa zasługa papieża, który przecież nie działa w próżni. Jeżeli ma wokół siebie niechętne otoczenie jakiejś sprawie i ciągle mu się powtarza, że to jest niedobre, złe, no to normalnie człowiek też troszkę
sprawa
zaczyna...
Nieomylności papieskiej. Tak,
dokładnie.
Sprawa wiecznych tylko.
No to zresztą jeszcze przyjdzie niebawem, tak, przyjdzie sprawa tak. Nieomylności papieża. Tak. Ale w każdym razie potrafił się temu oprzeć. Potrafił się temu oprzeć nawet tym kardynałom, którzy mieli wielkie nazwiska i wielkie wpływy. I powiedział właśnie to, co powiedział i z tego się nie wycofał. Można powiedzieć jeszcze jedno o tym stosunku Ojca Świętego do Polski. Mianowicie, mówiąc o Polsce, często występował w obronie Kościoła. Te wystąpienia w obronie Kościoła Europa przyjmowała również jako wystąpienia w obronie Polski. I nigdy papież tego nie zdemontował. Godził się z tym. Tak, wystąpienie w obronie Kościoła jest również wystąpienie w obronie Polski.
Ojciec Święty, tu może powstać pytanie właśnie w czasie naszej dysputy w telewizji. Ojciec, dziękuję ojcze Grzegorzu, podsunął to pytanie, a jak no, polscy powstańcy, jak dowódcy, jak najwyższa zwierzchność powstańcza pod koniec powstania Romuald Traugut, prawda, do tego się patrzył. Czy to wystarczało, czy to zadowalało? Tak, oczywiście. Poza kwestią, że papież odłożył na czas późniejszy kanonizację w Josefata, arcybiskupa Koncewicza, to też starali się zrozumieć, zresztą papież dotrzyma słowa. W 1967 roku będzie on kanonizowany. Tutaj dla nas to jest ważne, dla chociażby sprawy Podlasia. Dzisiaj, niedawno w poniedziałek był Dzień Podlasia, aranżowany właśnie przez kogo? Przez pasterza diecezji lochiczyńskiej, księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza, który trzyma rękę na pulsie właśnie tych związków między Kościołem lochiczyńskim, Kościołem polskim, Kościołem powszechnym, prawda, a sprawami tamtej ludności w znacznej mierze kiedyś unickiej, ale wiernej Semper Polonia, prawda. Także dzisiaj tak się mile to składa, że możemy powiedzieć, że jeśli idzie o Kuncewicza, to jego ciało, które od 1949 roku znajduje się w bazylice, jeśli ktoś będzie, proszę koniecznie przejść obok grobowca. Przedtem z trudem zostało przez Wiedeń wydobyte z Rosji i ta beatyfikacja, ta kanonizacja nastąpiła. To jest też bardzo ważne, bo ciało jego spoczywało w Białej Podlaskiej. Przecież tutaj w Podlasie. I to jest bardzo, bardzo ważne, bardzo istotne, że w dniach, bo to 10 był dzień Podlasia, bardzo ważny, w którym zwykle uczestniczyłem. Tym razem nie mogłem i nie mogliśmy tutaj, prawda, bo jesteśmy w radiu. Trzeba było połączyć jedno z drugim. Natomiast jeśli idzie o dowódców, oni wszyscy byli no ogromnie podniesieni tym, że działają zgodnie, zwłaszcza księża, którzy szli do powstania niekiedy z wewnętrznymi problemami, prawda, weźmy ksiądz Brzuska, bohater tutaj też naszego Podlasia i nasz bohater polski, nazywany nawet generałem, prawda, jako kapelan. Tutaj są te szczegółowe jeszcze badania tej kwestii i w związku z tym Romuald Traugut, który pod koniec powstania, gdy kono chyliło się już coraz widać było ku końcowi, i właśnie wtedy przecież był wdzięczny Ojcu Świętemu za to, że tak wyraźnie postawił sprawę i głupcem powiedział, prawda, to, co uważał o carze rosyjskim. Traugut pod koniec roku 63 wysyła do Ojca Świętego w imieniu rządu narodowego. Rządem narodowym on był. Dyktator Romuald, generał Romuald Traugut. Natomiast rząd nazywał się, bo Rosjanie uważali, że jest pięciogłowy, że jest pięciu członków rządu narodowego. Dlatego, gdy będzie stracony po powstaniu Traugut, będzie pięciu straconych, żeby to cały rząd już nie istniał. Prześlę Ojcu Świętemu specjalne podziękowanie. Drodzy słuchacze, przeczytam kawałek. Traugut pisze: Ojcze Święty, walcząc przeciwko najzawziętszym nieprzyjaciołom sprawiedliwości i cnoty dla wywalczenia wolności ojczyzny, otrzymaliśmy najweselszą wiadomość, że Ty, Ojcze Święty, dałeś dowód łaskawości Twojej względem nas i względem naszej sprawy, nakazując w Rzymie publiczne modły w celu uproszenia miłosierdzia Bożego dla narodu polskiego. Będąc u steru spraw publicznych w tych najtrudniejszych okolicznościach, zmuszeni jesteśmy, Ojcze Święty, złożyć Ci najgłębsze dzięki w imieniu całego ludu polskiego i za postawienie sprawy naszej wobec najwyższej sprawiedliwości i bronienie jej tam przez swoich wiernych za przykładem Twoim idących modlitwy. W tymże piśmie Traugut oświadczy, iż naród polski, silnie trzymając się tradycji religijnej przodków naszych, chwycił za broń, by odpędzić wrogów ojczyzny i nieprzyjaciół wiary. Junktim, połączenie jednego z drugim. Papież wtedy widzi, co to za naród, co to za plemię, które właśnie jednakowo idzie do boju w imię swojej interesu, swojej ojczyzny, ale i Kościoła.
No, gwoli sprawiedliwości dodajmy tylko, że i w tym czasie wśród i powstańców, i polskiej emigracji były też głosy, że papież za słabo mówi o sprawie polskiej, że tak jakoś cicho, tak niezdecydowanie. No ale można na to odpowiedzieć, to proszę pokazać kogoś, kto mówił mocniej, głośniej, prawda? Nie było takiego, ani wśród polityków, ani wśród osób duchownych.
Nawet Napoleonek, prawda, to już nie tego nie robił. No,
przypomnę, jeżeli już jesteśmy przy tym, bo to tak jakoś się troszkę łączy. Krytyka Piusa IX i krytyka Napoleona. Kiedy arcyksiąże wysłał do Józefa Poniatowskiego list pod Raszynem. Po co walczycie? Napoleon przecież was zdradził, nie mówi o sprawie polskiej, on was chce sprzedać. To książę Józef odpisał, ale to przynajmniej wasza arcyksiążęca mość musi przyznać, że to dzięki Napoleonowi mam zaszczyt walczyć z arcyksięciem pod polskimi sztandarami. To można też transponować na ten niechętny stosunek niektórych naszych...
Ta dalekowzroczność papieża wyprzedzająca polityków ówczesnych mocarzy, nawet wodzów armii.
Bardzo dziękuję panom. Dzisiaj Stolica Apostolska, Powstanie Styczniowe. Przeżywamy 150. rocznicę Powstania Styczniowego. Nasi goście, pan profesor Ryszard Bender i pan profesor Janusz Odziemkowski. Czekamy teraz na państwa telefony. Numery do studia, do Radia Maria w Toruniu. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla tych, którzy odbierają program poza granicami Polski 48 56 655 23 33. Drugi numer 48 56 655 23 66. To pobudka z roku 1863. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz witam ojca prowadzącego audycję i szanownych gości. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jeżeli chciałbym się tylko do tego odnieść, dzwoni Mirek z Lubuskiego, z Jasienia. To tylko pogratulować wiedzy i że propagujecie to wszystko. To jest bardzo ważne w dzisiejszej dobie kryzysu polityczno-gospodarczego i tak dalej. Słyszycie mnie państwo?
Tak, cały czas uważnie słuchamy.
Bo ja bardzo słabo słyszę.
Bo pan mówi, to my słuchamy, a później będzie tak. Odwrotnie.
No i chciałbym się właśnie tylko pokrótce odnieść do tego wszystkiego, co i dzisiaj to jest, bo to w historii to tylko, jak mówię, pogratulować, że Radio Maryja w ogóle i Telewizja Trwam podnoszą te tematy historyczne i tak dalej, bo geneza tego wszystkiego rozpadu państwa tak samo brała się z różnych mankamentów gospodarczo-politycznych ówczesnego czasu i dzisiaj tak samo to wygląda. No to wszystko wykazuje i kiedyś tym wszystkim zarządzał ktoś, kierował i do rozbiorów. Teraz jest tak samo. No. Nigdzie nie można sprawiedliwości znaleźć w sensie takim, że jakby to powiedzieć. No uzurpatorzy przejęli kontrolę i każdy gniecie w swoim terenie. No nie ma się gdzie odwołać. Widać to w mediach wszelkiego typu. Sam problem z Telewizją Trwam to też głęboka polityka. No tyle bym miał do powiedzenia. Myślę, że z góry dają sygnały. Ja biorę wszystko na siebie. No i oni sobie gniotą w poszczególnych terenach. No i tak rozkładają państwo ekonomii politycznej i ekonomii gospodarczej kraju. Nie ma się gdzie odwołać. Ludzie się nie integrują. Jedynie tylko w masowych takich manifestacjach, które organizuje Telewizja Trwam i poszczególni ludzie świeccy i sakralni. No oni nie mają po prostu nad tym kontroli. Wszystko, co byś się nie odwołał, to tak jak i kiedyś. Ktoś tam protestował, car załatwił. My byliśmy, ówcześnie nasi przodkowie byli to terrorystami. Dzisiaj my jesteśmy w pewnym sensie. No są takie analogie. No. Jeszcze raz dziękuję państwu, że podejmujecie ten temat. Jestem głęboko sercem i intelektem z wami. Szczęść Boże. Dobranoc.
Dziękujemy. Dobranoc. Szczęść Boże.
No tak, w ćwierć wieku po odzyskaniu niepodległości, jeżeli mamy takie myśli, to jest po to po prostu smutne. No niestety taki jest nasza jakaś przywara narodowa, że potrafimy się jednoczyć i na wielkie czyny porywać. Często wtedy, kiedy jest już za późno, kiedy sytuacja jest niesłychanie trudna, to nas jakoś mobilizuje. Natomiast takie trwanie, taka jakaś mała stabilizacja nas rozkłada. Tak jakoś powoduje, że stracimy wrażliwość na różne sprawy, które w innych okolicznościach potrafimy dostrzegać i potrafimy energicznie reagować. No to dotyczy bardzo wielu dziedzin życia i gospodarczego, i społecznego, i właściwie każdego innego. Panie
Grzegorzu, tutaj pan powiedział o terroryzmie. Rzeczywiście w tamtym czasie propaganda mocarstw zaborczych była, a szczególnie cara i jego kamaryli, że Polacy są terrorystami, a duchowieństwo to popiera, że są na ołtarzach noże święcone, bagnety i inne, i że żeby uciekać przed zesłańcami, których zsyłano do Rosji, dzieci chować, bo grozi terroryzm. To są terroryści nieopanowani, prawda, dla których tylko krew, mord, wszystko inne nie istnieje. Tak nas próbowano wtedy ustawić.
No, ale to też odgrywało rolę swoją. Jak szły te grupy zesłańców, a to tak. Szło się na piechotę setki kilometrów przez Rosję, to z tych wspomnień wynika co? Że kiedy szły te grupy zesłańców przez Rosję tą właściwą, była wrogość. Ludzie odwracali się od nich. Jeszcze potrafili wymyślać i pluć na nich. Dopiero kiedy dotarli już tam gdzieś głęboko na Syberii, gdzie ta propaganda nie docierała, stosunek się zmieniał. Ich traktowano jak tych biednych, jak tych, którzy są w nieszczęściu, którym trzeba pomóc.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Teraz i zawsze.
Mówi Michał z Krakowa. Ja nie słuchałem pierwszej części, więc mam nadzieję, że nie będę powtarzać treści, które już nasi szanowni prelegenci poruszyli, ale odnalazłem w swojej bibliotece taką książkę ojca Krzysztofa Lisa, salezjanina, Pius IX, a Polska w dobie powstania styczniowego. I ja tę książkę czytałem jakiś czas temu, więc już tak dokładnie nie mam jej w pamięci, ale pamiętam, że uderzyło mnie to, że wynikało z niej, że jednak błogosławiony Pius IX no był przeciwnikiem odzyskiwania niepodległości przez Polskę na drodze zbrojnej. I pamiętam dwa takie fakty i chciałbym, żeby nasi szanowni prelegenci się do nich ustosunkowali. Pamiętam, że był zakaz uczestnictwa duchowieństwa właśnie we wszelkich działaniach zbrojnych. I pamiętam, utkwił mi w pamięci bardzo taki cytat z właśnie słów Ojca Świętego, że gdyby Polacy bardziej zabiegali o Królestwo Niebieskie niż o to Królestwo tutaj na ziemi, to mieliby zarówno jedno, jak i drugie. A tak nie mają ani jednego, ani drugiego. I to tyle z mojej strony. Bardzo prosiłbym o ustosunkowanie się właśnie do tych słów, do tych cytatów i czy właśnie chciałbym zapytać, czy szanowni prelegenci znają tę książkę Ojciec Krzysztof Lis.
Wie pan, znam tę książkę oczywiście jak najbardziej.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. To jest wręcz uproszczenie publicystyczne, co ten prawda, autor opisuje. Zresztą, po co? Niedawno w Rzeczypospolitej był artykuł jednego z duchownych, jednego ze zgromadzeń zakonnych, już nie będę wymieniał, który stwierdził, że Pius IX potępił powstanie. Jak to mógł potępić, skoro tutaj pan słyszał, powiedzieliśmy, że wam teraz nie świętego trzeba, prawda, a potrzeba wam w tej chwili armat i amunicji. Coś mocniej można powiedzieć. Reszta to są dywagacje. Natomiast to, co powiedział, to później tu może profesor Dziękowski powie, dlatego, że w ogóle nie przewidywał, że Polacy powstaną w imię ojczyzny i w imię wiary, prawda? Bo to zjawisko nastąpiło dopiero później, po tych wcześniejszym perorowaniu Ojca Świętego.
No właśnie, to nawiązując do tego, co pan profesor Bender przed chwilą powiedział. Nieporozumienie w ocenie stosunku Piusa IX do powstania styczniowego bierze się między innymi stąd, że mamy wypowiedzi Ojca Świętego też i krytyczne. Ale z czego to wynika? Troszkę mówiłem już o tym, ale jeszcze raz powtórzę, może to mocniej to akcentując. Było, tak, pamiętam. Tak, więc o to chodzi. Pius IX obserwował to, co się dzieje w Polsce z oddalenia, no tam około 3000 kilometrów, prawda? To jest bardzo daleko. Obserwował to jako Włoch, który nie był zorientowany w sprawach polskich. Podejrzewam, że na początku pontyfikatu mniej więcej tyle wiedział o sprawach polskich, co my dzisiaj wiemy. No przepraszam, ja ci dam przykład, no, o Wenezueli, o jakiejś Republice Czad w Afryce Środkowej. On się tego uczył, on to poznawał. On też dojrzewał do pewnych sądów i jego poglądy wyraźnie ewoluują. To, co mówił pan profesor Bender. Pierwsze jego wypowiedzi były takie, jakich należało oczekiwać od zawsze głowy Kościoła katolickiego. No walka jest złem, wojna jest niedobra, rewolucja żadna. Nie, bo rewolucja niesie ze sobą zawsze zagrożenie terroru, zła, śmierci i tak dalej. Miał Pius IX zresztą swoje własne doświadczenia z roku 1848 roku, bardzo nieciekawe. W miarę jak poznawał sprawy polskie, w miarę jak potrafił się odcinać od tej nachalnej, natarczywej i złośliwej propagandy rosyjskiej. Natomiast spotykał się z Polakami, dopuszczał ich do siebie, rozmawiał z zmartwychwstańcami, rozmawiał z emigracją na owych nieformalnych audiencjach, o których też profesor Bender mówił. Potrafił poznać, rozpoznać, a potem nazwać to, co się dzieje w Polsce, powiedzieć to bardzo zdecydowanie, tak zdecydowanie, jak właściwie w XIX wieku żaden Ojciec Święty nie powiedział. Dopiero Benedykt XV w roku 1914 dotknął sprawy Polski po tylu latach. Więc stąd też, jeżeli spojrzymy na poszczególne wypowiedzi i wyrwiemy je z kontekstu, nie będziemy widzieć tego rozwoju myśli Piusa IX, to możemy powiedzieć, no tak, tutaj skrytykował, tutaj powiedział, dlaczego księża łączą się w tej walce zbrojnej, idą do konspiracji. No to samo zresztą i mówili przecież nasi zmartwychwstańcy. Też mówili, po co to? To jest niedobre, to jest złe. Ale kiedy przyszło do walki zbrojnej, kiedy decydowały się losy powstania, kiedy Europa zastanawiała się, co zrobić ze sprawą polską, nie milczał. I właśnie powiedział to najbardziej dramatyczne słowo. Ja nie chcę milczeć, żebym się potem przed najwyższym nie musiał tłumaczyć, że milczałem. I to jest kwintesencja postawy Piusa IX, a jego dalsze działania po powstaniu tylko pogłębiają tą tezę i to nasze przekonanie, że był przyjacielem sprawy polskiej, aczkolwiek nie mógł nic więcej zrobić, a tylko dać słowo, a może i aż. To, co mógł zrobić, to było to słowo i autorytet moralny i ten policzti, których nie szczędził naszym gnębicielom i w czasie powstania, i po powstaniu.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze. Wieki wiekowamy.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Anna z Washington State. Ze smutkiem pewnym słucham tego, co mówią profesorowie o ogólnie powstaniu styczniowym i dostrzegam również pewne nieprawidłowości w interpretacji stosunku Piusa IX w stosunku do powstania. Początkowo Pius był bardzo niezadowolony z tego, że Polska chce, jak się wyrażał, doprowadzić do rewolucji i nazywał Polaków, że są niesforni w swoich dążeniach do wywołania tej zawieruchy. Chodziło mu w początkowym okresie również przede wszystkim o to, że obawiał się, że wywołanie takiej zawieruchy spowoduje prześladowania Kościoła katolickiego nie tylko w Polsce przez Rosjan, ale pod zaborem rosyjskim, ale również pod innymi zaborami. W późniejszym okresie automatycznie ten jego stosunek być może się zmienił pod wpływem tego, że wielu kler polski stał po stronie, nie powiem bezpośrednio powstańców, wywołania powstania, ale za ciągotami narodu polskiego do niepodległości. Sytuacja Polski w okresie zaboru, w tym okresie nie była aż tak zła, bo Wielowiejski, który objął, nie pamiętam jakie, miał jakąś władzę, doprowadził do tego, że powstało bardzo dużo w tym okresie polskich szkół, język polski w wielu gminach został wprowadzony i w wielu urzędach. Także drogą jakiejś dyplomacji jego dochodziło do tego, że Polacy uzyskiwali coraz większe wpływy, znaczy większą niezależność. Europę w tym okresie opanowana była przez masonerię, która na przykład sponsorowała Napoleona. I oni dążyli ogólnie w Europie, chcieli dokonać zmian, a Polskę, w Polsce ruchami ruchem niepodległościowym dążącym do powstania właśnie kierowali przede wszystkim masoni i tak neofici, którzy z innej wiary przechrzcili się na katolicyzm i oni w pewnym sensie manipulowali, dawali pieniądze i stymulowali Polaków i polskie naturalne potrzeby niepodległości ukierunkowywali na drogę powstania. I w tej chwili gloryfikowanie tego powstania, które doprowadziło do tego, że było tysiące ludzi zginęło, 38 tysięcy Polaków, głównie szlachty, zostało skazanych na katorgę, że 10 tysięcy Polaków...
Niestety przerwało nam się to połączenie. Bardzo proszę. Pan profesor, panie profesorze, trochę bliżej mikrofonu. Dobrze. Bym prosił.
Już,
dziękuję.
Już to mówię. No, dziękuję, że pani jest mówi ze stanu Waszyngton, gdzie w Seattle był świetny znawca powstania styczniowego, Polak Imre Boba, ale gorący Polak, jednocześnie przewodniczący, znałem go, przewodniczący tamtejszej Polonii w Seattle i Tacoma, gdzie są zakłady Boeinga, gdzie koło setki polskich inżynierów pracuje. I jeśli idzie o powstanie, proszę panią, no możemy zawsze mówić, że tak, zanim burza nastąpi, następuje zachmurzenie na rozmaitsze udziwnienia. Masoneria i dawniej, i dzisiaj ma swoje widzenie świata, prawda? I chce wpływać na bieg i wpływa niejednokrotnie w różnych krajach różnie na bieg spraw publicznych. Ale to nie znaczy, że ten bieg spraw publicznych jest tylko przez nie sterowany, bo w przeciwnym wypadku rzeczywiście wszyscy musielibyśmy się uznać za jakiś przedmiot sterowany przez masonerię. Natomiast wielu z Polaków przecież jest niezależnych i o tę niepodległość w pełni walczyło i wtedy i walczy. Natomiast jeśli idzie o księży, proszę Państwa, o duchowieństwo, proszę Państwa, nie jest prawdą, że duchowieństwo nie miało nic wspólnego z wybuchem powstania. Wybuch powstania został ogłoszony w mieszkaniu wikarego parafii świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży w połowie stycznia u księdza Karola Mikoszewskiego, gdzie podjęto decyzję, że jeśli będzie branka, natychmiast trzeba robić powstanie i natychmiast ogłoszono, tam się ukonstytuował pierwszy tymczasowy rząd narodowy. Także u tego księdza Karola, prawda, podjęto decyzję o wybuchu powstania. Duchowieństwo od samego początku było, a trudno powiedzieć, że to duchowieństwo chociażby z Podlasia, z zagubionych niekiedy w lasach parafii, ono miało gdzieś jakieś powiązania, czy było sterowane aż z nad Sekwany, z takiej czy innej loży, prawda, francuskiej czy spoza Francji. Także tutaj zostawmy to. Oczywiście były usiłowania, ale od samego początku do końca weźmy Romualda Traugutta, człowieka wręcz, można powiedzieć, w dobrym znaczeniu dewocji, prawda, religijnej, który nic innego nie widział, jak tylko pomoc Bożą, gdy Dubiecki opisuje, gdy przychodził do niego, prosił o podpisanie dokumentów, to im dokument był ważniejszy, on dłużej modlił się, zanim go podpisał, a godzina już tam zmierzch następował, trzeba było iść dalej. Także to zostawmy i papież, jeśli idzie o początek, papież wcale, no nie wiedział, nie wiedział, co z powstaniem wyjdzie. I tak jak o inne powstanie, łącznie z warszawskim, nikt nie wiedział, jak ono pójdzie. Jakie będzie, prawda, heroiczne, również godne poprzednich powstań, zachowanie, prawda, tych bohaterów powstania warszawskiego. Tak samo przed styczniowym powstaniem nikt tego nie wiedział. A Wielopolski, proszę Państwa, tak, są jego zasługi ogromne. Mianowicie, że doprowadził swoimi dyplomacją do tego tylko, że rozdzielono na przykład rząd cywilny od wojskowego. Gubernatorzy wojskowi odeszli, byli cywilni. W Lublinie Mackiewicz w szeregu województwach inni. Natomiast popełnił błąd, że podpowiedział brankę. Podpowiedział brankę, bo już wtedy podciął drzewo, na którym siedzi. Jemu dawano te ustępstwa, żeby nie doszło do powstania. Bano się. Ale jeśli powstanie już wybuchło, to na Lachu już tylko puszki, czyli działa. I już nic nie było możliwości. On sam wiedział, że nie ma co zdziałać i gdzieś chęt do Saksonii wymaszerował. Takie są nasze te skomplikowane dzieje narodowe.
To jeszcze może dwa słowa. Tutaj w pełni ma pani rację, że te wypowiedzi Piusa zmieniają się. Zresztą mówiliśmy o tym w stosunku do powstania. Jego postawa ewoluowała i już o tym żeśmy mówili, więc tutaj akurat nie ma między nami sporu. Poruszyła jeszcze pani jedno zagadnienie bardzo istotne, mianowicie sensu wybuchu powstania. I oczywiście tak, bo wtedy też ogromnie dyskutowano, czy powstanie ma sens przed wybuchem. Przed wybuchem. Były spory bardzo gwałtowne, ale tak jak powiedział jeden z przedstawicieli ziemian litewskich na Zjeździe Białych w Warszawie, powiedział mniej więcej tak: jestem przeciwny powstaniu, ale jeśli powstanie wybuchnie, pójdę z narodem. I wszyscy inni powiedzieli: my też pójdziemy z narodem. To był ten dramatyczny wybór, czy powstanie robić, czy powstania nie robić. Na koniec mogę się odwołać do prymasa tysiąclecia. Pamiętam, to chyba był początek lat 70., a może schyłek lat 60. Ktoś zadał księdzu prymasowi pytanie, czy powstanie styczniowe było potrzebne, właśnie tak jak pani, z uwagi na konsekwencje, które wywołało. I ksiądz prymas powiedział w ten sposób, co mnie wtedy zaskoczyło i potem długo tak rozważałem, co miał na myśli. Mianowicie, nie wiem, czy powstanie styczniowe było potrzebne, ale wiem, że żaden porządny człowiek nie mógł przejść obojętnie wobec tego, co się wówczas w Polsce działo. Czyli taka wypowiedź, która w zasadzie można powiedzieć tak, nie pochwalam walki zbrojnej, ale ją rozumiem. To mniej więcej to samo stanowisko chyba było Piusa IX.
Zejdźmy na ziemię, tak samo, nie tylko w sprawach kościoła i duchowieństwa. Józef Piłsudski, przecież entuzjasta powstania, no wiedział, że nie ma innego wyjścia. Jeśli nie będzie, gdzieś tam powiedział, to byłaby zapaść duchowa. A jeszcze przytoczę, prawda, sprawę, to chyba de Valera, ten, który wywalczył niepodległość Irlandii, mówił, że dla którego Kościuszko był ideałem i dzięki niemu ruszył do powstania przeciwko Anglikom w Irlandii. Że Polacy dzięki temu nie musieli w Warszawie antyrosyjsko po uzyskaniu niepodległości, że nie musieli po rosyjsku uprawiać polityki antyrosyjskiej, w poznańskim nie musieli po niemiecku, prawda, bo Irlandczycy stracili język u siebie angielski, dzisiaj on się odradza i oni są dumni, że się odradza, no ale tak się stało, nie mówiąc o ogromnej masie i tych, którzy wymigrowali. To nam dało również impuls do działalności organicznej, prawda? Praca organiczna, praca u podstaw. To dla tej części, która widziała, że to był za duży upływ krwi, dwa fortepiany uzyskaliśmy. Jeden dalszej myśli o niepodległości i dalszych walk, które przyniesie pierwsza wojna światowa i odzyskanie niepodległości, i u drugich ta praca organiczna, ekonomia, prawda, która wyrazi się w różnych kręgach, między innymi Grabskiego, Kwiatkowskiego, prawda, to wszystko jest profit powstania. Oczywiście można powiedzieć, czy gdyby inaczej, czy nie było korzystniej, ale gdybanie nic nie daje.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, gdybym mówić jest prosto do słuchawki, telefonu.
Serdecznie witam gości, serdecznie witam ojca. Myślę, że takie dywagacje, że powstanie było niepotrzebne i tak dalej, teraz z perspektywy czasu, bądź kiedy się w tamtych nowych czasach, w 1863, z perspektywy odległości, trzeba zawsze oceniać tu i teraz, to znaczy wszystko trzeba brać pod uwagę, mianowicie ówczesną sytuację, rusyfikowanie Polski, Polaków, to wszystko nie jest takie do ogarnięcia, jak to modne słowo teraz jest, z perspektywy ilość kilometrów bądź z wygodnego fotela. I myślę, że ta sytuacja dojrzała do tego, żeby to powstanie wybuchło. Te same jakieś takie problemy i dylematy nastąpiły przy powstaniu warszawskim. Proszę zwrócić uwagę, że zaborcy chcieli wykorzystywać Polaków do Dwie bramki były, bo zarówno Niemcy chcieli przeprowadzić, jak i Rosjanie. Mało tego, już Słowacki pisał, że Polska była powoli rusyfikowana. I nie wiadomo, czy gdyby nie powstanie, jakby to było. Myślę, że powstanie zahamowało jednak rusyfikację, ponieważ Cariusz musiał się liczyć, mimo że zostało to wszystko krwawo stłumione, ale ta danina krwi, na pewno jestem przekonany o tym, że nie była na darmo. Myślę, że w ogóle miejsca powstania styczniowego jakby trochę w Polsce są zapomniane. Ja często odwiedzam Puszczę Kampinoską, szlak z Truskawia do Zaborowa, na Wykus, generał Langiewicz. To wszystko później w 1944 roku było w polskiej historii powtórzone. Także myślę, że dobrze panowie czynicie, panowie profesorowie, że wyjaśniacie ludziom takie rzeczy, ponieważ no, niestety nasza historia nie jest Polakom dobrze znana. Przykro mi o tym jest mówić. Nie chcę generalizować, broń Boże, ale jednak to trzeba jednak wyjaśniać i bardzo często o tym mówić. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy panu. Szczęść Boże.
No tutaj dotyka pan niezmiernie istotnej sprawy i dyskutowanej do dzisiaj nie tylko między historykami, ale myślę i tak w gronach wszystkich, którzy interesują się naszą historią narodową. Czy w ogóle powstania były potrzebne? Począwszy od Kościuszkowskiego, a kończąc na powstaniu styczniowym. I nikt nie zna dzisiaj odpowiedzi na to pytanie, bo tak jak powiemy, jak powiedział profesor Bender, to jest gdybanie. Co by było, gdyby było? Na to historyk nie jest w stanie znaleźć odpowiedzi. Ale można spróbować sobie odpowiedzieć na inne pytanie, mianowicie kim my bylibyśmy dzisiaj, gdyby nie powstania narodowe? Czy takie spokojne oczekiwanie na germanizację, rusyfikację przyniosłoby nam coś więcej niż tylko straty, moralne straty w substancji narodowej. Pewnie przyniosłoby coś więcej. Mianowicie nie mielibyśmy tego takiej twardości wewnętrznej, takiej zwartości narodowej, która jakże była nam potrzebna w czasie II wojny światowej i po II wojnie światowej, żebyśmy mogli ocalić właśnie to, co było najbardziej istotne dla nas, naszą tradycję, nasze spojrzenie na przeszłość, naszą taką polskość, taką tradycyjną polskość. Powstania, rozlew krwi, to było straszne. To nie ma wątpliwości. I wiele pokoleń uważało, że tu się coś kończy nagle. Ale to jednocześnie ogromnie hartowało. I nadało nam pewien taki charakterystyczny rys narodowy na wiek XX. Jeżeli spojrzymy na naszych sąsiadów, na przykład z południa, Czechów, którzy nie mieli żadnych powstań. Po Białej Górze w wieku XVII skończyła się czeska chęć do walki zbrojnej o niepodległość, poza jakimiś małymi wystąpieniami. Wybrali drogę inną, drogę właśnie takiego porozumienia i oczekiwania na spokojnego, na to, co czas przyniesie. No i są już innym narodem, to nie są ci Czesi wieku XV-XVI, to są Czesi i ograniczeni terytorialnie i liczebnie i są po prostu inni. W tym miejscu Europy, gdzie my jesteśmy, w centrum, gdzie zderzały się interesy wielkich mocarstw, gdzie przechodziły raz po raz wojny, gdzie Polska była pomostem Rosji do Europy albo pomostem Niemiec do inwazji na Rosję. Naród słaby wewnętrznie, niezdeterminowany, nieprzyzwyczajony do wyrzeczeń i takiej walki orężnej również i ofiary krwi raczej miałby o wiele trudniejsze szanse przetrwania.
Minęła już godzina 23. W Radiu Maryja rozmowy niedokończone. Temat: Stolica Apostolska, Powstanie Styczniowe. Nasi goście to profesor Ryszard Bender i profesor Janusz Odziemkowski. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Irena Maria z Warszawy. Chciałam się ustosunkować do wypowiedzi pana profesora. Pozdrawiam zresztą na początku wszystkich panów.
Dziękuję.
Do swojego dawnego kolegę profesora Bendera z KUL-u. No i pana profesora.
Pozdrawiam koleżankę.
Tak. I chciałam się właśnie odnieść do wypowiedzi pana, tego drugiego pana profesora, przepraszam, że nazwiska nie zdążyłam zapamiętać.
Profesor Janusz Odziemkowski.
Tak, dziękuję. Panie profesorze, wyjął mi pan z ust to, co pan powiedział parę minut temu. To gdybanie. Ma pan świętą rację. Ja jestem historykiem sztuki, ale zajęłam się, śmieję się prywatnie, zrobiłam drugi fakultet prywatnie, historię dochodzenia do niepodległości. Od powstania styczniowego ten okres i tak do 1939 roku. I miał pan świętą rację, bo to jest i moje zdanie, że gdyby nie było tych wszystkich powstań, duch polski byłby dawno zabity. Przecież ja, to jest mój taki, ten dwudziestolecie, to jest mój okres taki, którym się bardzo interesuję, mam dużą bibliotekę i tak dalej. I po Boga Malinowskiego, i kalendarium, i różne pamiętniki, no, mam całą bibliotekę wielką. Z antytariatów pościąganą. Panie profesorze, przecież legiony Piłsudskiego przegrały, zdawałoby się. Przegrały. Ale co? Obudziły ducha narodowego. Gdyby nie było powstania styczniowego, nie byłoby pierwszej brygady, nie byłoby zwycięstwa w 20 roku. Bo kiedy Piłsudski wracał z Magdeburga, nędzarz w jednej koszulinie z brudnej kurtce i tak dalej, to bez kontaktów tutaj, bo zatrzymywali przecież pocztę jego i tak dalej, listy do niego, potem mu całą kurę przysłali. Nie wiedział, co się dzieje. I na pewnej stacji kolejowej ten jednoosobowy wagon zatrzymał się, nabierali wodę. I nagle poszedł do okna i zobaczył w ciemnych okularach Grajka, wokół niego kupka ludzi i grał na tej swojej harmonii pierwszą brygadę. Mówi, byłem zaskoczony, że jednak jeszcze pamiętają. I wstąpiła we mnie otucha. Przecież POW podziemnie działało. Żołnierze, zresztą mój ojciec też siedział w szczypiornie, między innymi. Też wszystko to zostało już potem rozpuszczone. I ten duch narodowy, a był straszny, to co się czyta u Poboga Malinowskiego, jakie były nastroje w zaborach jednym i drugim i trzecim, to przecież w królestwie strasznie. Piłsudski pisze, że nie spodziewałem się cudów, jak wejdę do królestwa, ale to, co zastałem, to przeszło moje oczekiwania. Chcieli kupić mąkę, chcieli kupić chleb. Nie ma, nasi zabrali, Moskale. A taki ojciec Kosma Lęczowski, pierwszy kapelan pierwszej brygady, który Sapieha wyznaczył, opisuje w swoim pamiętniku, że objeżdżał po tym groby tych polskich żołnierzy, to on mówi, kroby się na nich pasły, a na mogiłach tych Moskali kwiatki zadbane. Taki był duch narodu. A jednak obudził się, powoli się obudził. Jest taka piękna scena opisywana przez Wieniawę. Są w jakimś dworze i tam ten dziedzic naburmuszony, a szaleńcy sobie się porywacie i tak dalej, i tak dalej. I nagle zaczyna mu serce coś topnieć i mówi, nie mogę patrzeć, żeby polski ułan taką szaszkę kozacką nosił. I zdejmuje piękną karabelę i ofiarowuje Wieniawie. I nagle go obejmuje ze łzami w oczach, gdybym był młodszy, też bym z wami poszedł. I tak powoli ten duch się obudził. I dlatego żeśmy 20 rok wygrali, bo już był duch w narodzie. I to jest najważniejsze. Piłsudski powiedział, za jedną kroplę krwi nie odzyskamy. Polacy by chcieli odzyskać niepodległość. I pan profesor ma rację, bo to jest moje zdanie, że te wszystkie zrywy, były ofiary i ofiary muszą być takich, ale duch polski został ocalony. I jeszcze mam nadzieję, że że ten duch odżyje w Polakach. Chociaż jestem już stara, odchodząca, bo jestem tym pokoleniem, na które Piłsudski liczył. Powiedział, dopiero te dzieci, moje pokolenie z pokoleniem szubrawców, współczesne, bezideowe, dopiero dzieci urodzone w wolnej Polsce, wychowane w polskiej szkole, z nich będzie pożytek i oni nie oddadzą Polski. Ja jak to mówię, to mnie zatyka w gardle, bo mój 16 lat i 5 miesięcy, bo dokumenty zdobyłam, ojciec był już w 5 pułku Legionów. Szczypiorna, potem cała kampania bolszewicka z 32 pułkiem piechoty w Ciechanowie utworzonym w 18 roku. A mój brat, jego, czyli jego syn, 17-letni, wyszedł 1 sierpnia z domu i grobu nie ma do dzisiaj. Tylko tablicę na grobie ojca ma w Krakowie, bo tam byśmy się znali po powstaniu. Ale ten duch, to moje pokolenie, ja wiem, jaką mieliśmy nastrój w czasie okupacji, jaka była jedność w narodzie, jak jedni drugim sobie pomagali, jakie były organizacje i tak dalej. Bo wychowaliśmy się w wolnej Polsce. Wychowaliśmy się w cudownym polskim kościele. Ja jako 5-letnia dziewczynka od żołnierzy, bloki wojskowe nawet tutaj na Pradze były, tam była zaraz taka szkoła puszkarska za płotem. To ja 5-letnia dziewczynka się tam sprowadziliśmy, nauczyłam się, kiedy ranne wstają zorze od żołnierzy, bo na apelu śpiewali. A na 8 maszerowali do kościoła Matki Bożej Loretańskiej, 36 pułk piechoty nam przeświętą. I nasze pokolenie wychowało się właśnie na tych tradycjach. I ma pan profesor rację. Dwa pokolenia nie znają historii Polski. Ja też na Kulu, jak byłam, to o Królowej Bonie mieliśmy wykłady. To były czasy stalinowskie. Rozumie pan profesor. I tak samo ja się sama dokształciłam w tym 20-leciu. Jak czytam różne teksty, to czasem podskakuję tak, jakby to się dzisiaj działo. Dziękuję za tą audycję panom profesorom.
Dziękujemy.
Aha, tylko jedno pytanie. Tak? Nie mogę sobie przypomnieć, który papież zlikwidował Kościół Polski w Rzymie, na Botego Oskurę, bo ja tam byłam w Rzymie.
Ładnie pani mówi.
Słucham?
Ładnie pani mówi, zlikwidował.
Pani, trzeba było mi zapytać historyka Kościoła.
Zamknięty został ten kościół.
A to zamknięta, zlikwidowany to jest różnica.
To jest różnica. To był jakiś czas, może przejęty. Mówię,
zamknięty, a zlikwidowany to różnica, więc może ktoś nam pomoże. Ale tutaj te sprawy, które pani poruszyła. No,
bardzo pięknie pani powiedziała o duszy narodu. Tak to jest, że kiedy następuje okres marazmu, takiego zniechęcenia, takiego nastroju, że nic się nie chce, jest jakaś taka mała stabilizacja. To, co pani powiedziała bardzo słusznie o tym społeczeństwie początku wieku XX, które nie pamiętało o tych wielkich hasłach niepodległości, to wtedy właśnie tak ważna jest ta tradycja zrywów narodowych, zrywów niepodległościowych, bo jest się na czym oprzeć. Jest sięgnąć po coś można, co obudzi na powrót te dążenia. Czyli w takich momentach bardzo dobrze, że mamy tę tradycję. I druga kwestia, którą pani tutaj podniosła i bardzo słusznie, to następstwo pokoleń. Jedno pokolenie przekazuje drugiemu różne wartości i my też przecież od naszych rodziców, od naszych dziadków braliśmy pełnymi garściami to, co w sobie mamy. I jeżeli mówimy o tym pokoleniu wychowanym w polskiej szkole, o którym mówił też Józef Piłsudski, że ono będzie takim zaczynem już silnej, mocnej Polski. Co prawda ono oglądało upadek Polski w roku 1939, a w roku 1945 dostało się pod nową okupację, w państwie na wpół zniewolonym musiało żyć, ale to przecież jego zasługą było wychowanie z kolei pokolenia, które potrafiło oprzeć się tworzeniu człowieka socjalizmu z młodych ludzi w latach 50. i 60. i potrafiło przygotować kolejne pokolenie, które w roku 70., 80. działało tak, że doprowadzi to w końcu do erozji, upadku komunizmu w Polsce. I przecież i dzisiaj, jeżeli mówimy o jakichś rzeczach ważnych, o rzeczach istotnych, o rzeczach, które nas tak zapalają do czynu, do czego się odwołujemy? No jednak do powstań narodowych. Ciągle do nich sięgamy i do powstania styczniowego, do powstania listopadowego, kościuszkowskiego. One w nas tkwią, są z nami, a więc to jest też ich wartość.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Anna z Nadrenii, momentalnie w Polsce. Słucham tej audycji nie od początku, ale wypowiedź ostatnia pani, nie pamiętam imienia, pani Ireny z Warszawy, szczególnie mnie zaniepokoiła, dlatego że jest to wypowiedź historyka.
Sztuki.
Między innymi.
Sztuki.
Właśnie na temat tego, jaka była sytuacja w Polsce po wybuchu I wojny światowej i po wkroczeniu legionów do Kielc, czy do Królestwa.
Czasami tak jest, że próbujemy robić też wycieczki w różne strony. Pamiętajmy o tej relacji Stolica Apostolska, Powstanie Styczniowe, żebyśmy też nie za daleko nie robili, można
tak,
powiedzieć,
tylko właśnie te dywagacje, to, że ojca, te rozważania na temat słuszności, czy powiedzmy na temat, jak mogłoby być, gdyby było tak, prawda?
No, często to się wraca do powstania warszawskiego.
Dlatego, że my się uczymy historii w ten sposób. Bardzo uczymy się reagować tu i teraz też na doświadczeniach historycznych bazując. I ja jestem, witam zresztą pana profesora, znam pogląd pana profesora Bendera, który można streścić w zdaniu, czy w dwóch słowach, dwa fortepiany. Nie podzielam go, panie profesorze, dlatego że powiedzmy te fortepiany grają, jeśli na przykład można porównać, że jeden fortepian, na jednym fortepianie gra wirtuos, a na drugim ktoś, kto po prostu bębni z pięściami. I tak to oceniam właśnie, jak chodzi o rolę legionów, gdyby to się udało i gdyby powstanie, bo przecież Piłsudski prowadził tą pierwszą kadrową, z zamiarem wywołania powstania w Królestwie, prawda? A więc w interesie Niemiec i zresztą za niemieckie i austriackie pieniądze. I na szczęście to powstanie nie wybuchło i właśnie dlatego, pani Ireno, że przez 20 lat, czy powiedzmy, nie wiem dokładnie ile to czasu, od kiedy działała w Polsce narodowa demokracja, Polacy byli uświadomieni i Polacy byli unarodowieni i mieli pełną świadomość sytuacji. Na szczęście to powstanie nie wybuchło i Rosjanie mogli się zmobilizować, Rosja, bo tak to mielibyśmy prawda, niemiecką Europę znacznie wcześniej, już po I wojnie światowej, gdyby doszło do tego, że państwa centralne zwyciężą. To samo zresztą, to samo jak chodzi o ocenę tego właśnie, dlaczego Niemcy przysłali nam Piłsudskiego w zaplombowanym wagonie, no to właśnie dlatego, żeby reprezentował w dalszym ciągu, że tak powiem, też przede wszystkim ich interesy. I jak chodzi jeszcze o ja uważam to, proszę ojca, może to nie jest ten temat, ale niezwykle ważne, bo słuchacze słuchają i jak chodzi o wojnę w 1920 roku, o nawałę bolszewicką, to nie wiem, czy pani wie o tym, że Piłsudski złożył dowodzenie, że na ręce Witosa i nie brał udziału właściwie w decydowaniu, w decyzjach, jak chodzi o Wisłę Warszawską. Natomiast głównego, to komu zawdzięczamy wygranie tej wojny, to generała Rozwadowskiego po prostu otruto po wojnie, żeby właśnie... Nie możemy się karmić mitami. My musimy znać fakty. I ponieważ tutaj są tak drastyczne, taka drastyczna nieznajomość faktów, przynajmniej powinniśmy sobie zadawać pytania, czy rzeczywiście tak było. A tutaj jest tylko propaganda, która była od czasu, kiedy prawda, doszedł Piłsudski do władzy drogą przewrotu, gdzie też uważam to za szalenie negatywne, no już nie będę się na ten temat wypowiadać. W każdym razie tutaj chciałam to powiedzieć i dziękuję bardzo za umożliwienie mi zabrania głosu.
Dziękujemy.
Serdecznie wszystkich panów profesorów i ojca serdecznie pozdrawiam.
Cześć
i
Boże.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Słowo do naszej słuchaczki.
No cóż,
co z tymi fortepianami?
Powstaniem, my mamy powstanie Asterix Apostolska,
tak.
a Piłus IX. Tutaj można byłoby o tym mówić, ale inni słuchacze powiedzą, no słuchajcie, słuchamy radia po to, żeby dowiedzieć się, jak Stolica Apostolska pomagała Polakom w tym zrywie narodowym. Wiele spraw, które pani podniosła, można byłoby i należy nawet z panią się zgodzić, ale to jest zupełnie inna kwestia do innej dysputy, którą warto jednak przeprowadzić, bo też istnieje dużo niezrozumienia. Natomiast w odniesieniu do Józefa Piłsudskiego, niezależnie od tego, jakie mamy poglądy, rzeczywiście on docenił to powstanie styczniowe. To fakt i trzeba to powiedzieć. Jego artykuł, przecież on nie był ani historykiem, prawda, od razu został marszałkiem z miejsca, prawda, bez zainteresowania sprawami powstańczymi, na przykład o pieczęci powstańczej, prawda. Ogromną rolę w powstaniu odgrywała pieczęć, która pierwsza miała 3 litery. To był Dąbrowski, Matuszewicz, Dąbrowski, Matuszewicz i ten, no już zapomniałem. Także później przekształciła się w tę pieczęć, prawda, w, jakby powiedzieć, trójpaństwową, mianowicie z orłem, pogonią i archaniołem.
No tak, ale to tak jak tak. Pan profesor Bender mówi, to są tematy dwudziestowiecznej, tak. Może zostawmy je, bo wtedy rzeczywiście nam się ta dyskusja bardzo rozjedzie i zboczy na inne tematy.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Danuta z Siedlec.
Prosimy.
Chciałabym bardzo podziękować za tę audycję, bo brakuje takich audycji, które by w inny sposób pokazały to, co przez całe lata ciągle jest sączone ludziom na zajęciach, w szkołach, w gazetach, w mediach, że powstania w ogóle były bezsensownym zrywem jakichś szaleńców, którzy dążyli do jakiejś samozagłady. Pomyślałam sobie o takiej rzeczy właśnie a propos tego tematu, który dzisiaj jest poruszany, papież i powstanie styczniowe. Trzeba sobie uświadomić, tak mi się wydaje, że my tak naprawdę cały czas przez tamte czasy późniejsze i obecne mamy wojnę religijną, bo wokół nas są tak naprawdę inne religie. To nie są te same wartości, które my wyznajemy i my ciągle musimy z tym walczyć. W związku z tym jesteśmy tak naprawdę nadal związani z tą Stolicą Apostolską, tak jak niegdyś, tak jak Sobieski w tamtym kierunku patrzył i oczekiwał pomocy duchowej. I wydaje mi się, że to jest jakby ten element, który jest niedostrzegalny, pomijany, tak mi się wydaje. Wiąże się jeszcze z tym taka sprawa, że właśnie wiara i świadomość narodowa były tak ze sobą silnie splecione, takie miały działanie jak więzy krwi. I wydaje mi się, że pomijanie w ogóle całej tej istoty jest błędne i prowadzi do właśnie do takich błędnych wniosków, prowadzi do zakłamywania, nawet jeżeli jest jakaś część publicystów, część historyków, która chce naświetlić różne aspekty, w różnym świetle pokazać powstanie, nie wgłębienie się w tę tematykę powoduje, że wyciągane są błędne wnioski. Ja jeszcze chciałam taką rzecz poruszyć. Z różnych powodów powstanie styczniowe wcześniej nie było jakby takie bardzo mi bliskie. Dopiero właśnie ta rocznica spowodowała, że się przyjrzałam temu. Jest mnóstwo publikacji teraz i tak sobie pomyślałam, czasem ciężkie czasy, różnych tarapaty, w które spadają instytucje poprzez właśnie kryzysowe czasy, powoduje to, że instytucje swoje perły w wydają, jakby wyciągają z archiwów, publikują. Jest mnóstwo pięknych wierszy wydanych przez Bibliotekę Narodową. Pokazana historia Polski napisana przez Marię Konopnicką w wierszach. I tam jest tyle informacji, tak jest inne spojrzenie, zrozumienie, bo ja mówię, do mnie dotarło chociażby taka prosta sprawa. My sobie nie uświadamiamy, że w tamtych czasach ludzi, którzy brano do wojska, karano cielesnie, bito, okrutnie katowano. To był przeciw chociażby podstawowym jakimś takim, no, podstawowej zasadzie nietykalności. Zmuszano ich do czynienia różnych rzeczy. Byli Polakami, musieli walczyć w obcych interesach. I w ogóle nie spojrzenie na to, to jest dla mnie niezrozumienie w ogóle tematu, bo tylko człowiek zniewolony może uważać, że można przeżyć pomimo różnych, pomimo jakichś takich sytuacji, które człowieka niszczą, które powodują, że człowiek nie ma godności. Mi się wydaje, że to wgłębienie się, poznanie literatury, poznanie chociażby treści pieśni patriotycznych, które były wtedy napisane przez Wincentego Pola, przez innych poetów, przez nawet autorów nieznanych, którzy stworzyli te wszystkie piękne pieśni, przeczytanie powoduje, że człowiek zaczyna rozumieć przyczyny. A co dopiero sytuacja, która właśnie wtedy ludzi zmusiła. I to,
pięknie. Bardzo dziękujemy,
mi się wydaje,
pani Danuto.
Ważne jest poznanie literatury. Naprawdę, wgłębienie się. Literatura piękna otwiera oczy. To jest
szczęść
takie
Boże.
Moje coś. I chciałam bardzo podziękować za tę audycję, bo to jest potrzebne, dlatego że dzisiaj naprawdę nie ma rzetelnej informacji właśnie o takich ważnych przełomach w życiu narodu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja przede wszystkim chciałbym podziękować pani za zwrócenie uwagi na literaturę piękną. Otóż jak na seminariach ze studentami różne fragmenty historii Polski omawiamy, czy na wykładach, zawsze staram się ich zachęcić do tego, aby zanim siądą do pracy naukowej, pisania jakichś prac właśnie takich już na zaliczenie, starali się poznać daną epokę poprzez literaturę, poprzez pamiętnik, poprzez piosenkę, poprzez wiersz, bo wtedy poznają człowieka, który w tej epoce żył. Potrafią zrozumieć, jak myślał, jakie miał odczucia, jakie miał wrażenia, jak widział świat. Bez tej znajomości człowieka każda nasza opinia o tej odległej epoce może być opinią błędną. My jej nie jesteśmy w stanie zrozumieć. I zanim zaczniemy dyskutować o wielkich wydarzeniach, o powstaniach, o jakichś zdarzeniach politycznych, starajmy się zrozumieć człowieka, który to tworzył. Wtedy dopiero będziemy mogli wyciągać jakieś zbliżone do prawdy osądy. I jeszcze jedno. Tu się przewija stale w tych naszych rozmowach takie spojrzenie na czy jedni mówią, powstanie było konieczne, inni powiedzą nie, to było niepotrzebne, rozlew krwi i tak dalej. Niezależnie od tego, jak będziemy oceniać każde z powstań narodowych, również powstanie styczniowe, bo każdy ma prawo do swojego sądu, to biorąc pod uwagę również to, co właśnie ostatnia nasza słuchaczka poruszyła, mianowicie czym było dla współczesnych opowiedzenie się po stronie powstania, pójście do lasu, chycenie za broń. To było położenie na szali wszystkiego, co mieli najdroższe. Rodziny, kariery zawodowej, kontaktu z bliskimi. Można tu wymienić cały szereg rzeczy. I pójście na taki hazard, że szli walczyć o sprawę, która była bardzo trudna do wywalczenia. Korzyści były żadne. Właściwie nikt tam nie mówił o korzyściach. To było potrzebą serca, potrzebą duszy. Więc nawet jeżeli krytykujemy potrzebę powstania i mówimy, że to było błędne, to pamiętajmy o ofierze tych ludzi poprzez szacunek dla tej ofiary, ogromnej przecież. Starajmy się zrozumieć ich postępowanie i to, czym tak naprawdę dla danego pokolenia powstanie każdorazowe było. I styczniowe, i listopadowe, i kościuszkowskie.
Patrzę na zegarek. Czas szybko mija. Z jakim słowem zostawimy naszych słuchaczy? Co najważniejsze?
Najważniejsze to to chyba dla nas dzisiaj, że niezależnie od tego, co będziemy sądzić o powstaniach narodowych i o powstaniu styczniowym, jest ono w naszej historii i wpływa na nas, chociaż już jest tak odległe. Najlepszy dowód, że dzisiaj dyskutujemy i tak wiele jest różnych wypowiedzi, i tak wiele telefonów i ciągle na ten temat dyskutujemy, chociaż już mija tak wiele lat i tyle pokoleń przeszło. Drugie, bo to jest w zasadzie nasz temat główny, to jest stolica apostolska, a powstanie styczniowe. Wracamy do dyskusji o Piusie IX, o jego roli, o tym, co dla Polaków zrobił. I znowu będą tutaj różne podejścia. Jedni powiedzą, zrobił bardzo wiele. Inni powiedzą, mógł zrobić znacznie więcej. Nie powiedział, jasno walczcie Polacy. Nie pobłogosławił tej walki. I oczywiście można się spierać, czy mógł to zrobić, czy nie. My jako historycy powiemy, no nie mógł, bo takie były wtedy uwarunkowania. Ale jeżeli nawet dyskutujemy nad tym, to tym, którzy krytykują postawę Piusa IX i mówią, że zrobił za mało, można powiedzieć, to pokażcie tego, kto zrobił więcej.
Dziękuję bardzo. To był głos pana profesora Janusza Odziemkowskiego, teraz profesor Ryszard Bender.
Słuchacze, ojcze Grzegorzu, już kończąc trzeba powiedzieć, że musimy, to nasze spotkanie pokazuje, iż no, musimy dostrzec te więzy, jakie łączą nas Polaków z Kościołem, że ta nasza tożsamość narodowa, ona nie jest wyizolowana, że związek ze stolicą apostolską był dla nas bardzo ważny, że wspomagał nas niezależnie od sytuacji w takich granicach, jak tutaj mówi kolega Odziemkowski, jakie były możliwe, a sytuacje były nie tylko dla nas trudne, ale i dla stolicy apostolskiej, a mimo to w jej Pontifex Maximus Pius IX potrafił powiedzieć, gdy dostrzegł to, co się dzieje, prawda, że wam w tej chwili potrzeba armat i amunicji, prawda? Któż mógłby więcej powiedzieć, zwłaszcza duchowny, prawda? I coś więcej dodać nam nadziei i wskazać możliwości. Nie mógł powiedzieć walcie, strzelajcie, natomiast stwierdzał, że trzeba się modlić, modlitwa, no i dzielność bojowa z tym, że musicie zadbać o to. Świętego będziecie mieli i rzeczywiście słowa dotrzymał. Także to połączenie naszego patriotyzmu z wiarą, z Kościołem, no ono jest nieodłączne i to są specyfiki naszej tożsamości, to jest specyfika naszej tożsamości narodowej i tego niech wszyscy inni nie chcą zrozumieć, zwłaszcza ci, którzy dzisiaj uważają, że trzeba przekraczać narodowe, że tak powiem, układy, że trzeba robić regiony jakieś, prawda, landy jedynie. Nie. Trzeba pluralizm zachowywać narodowy. Jeden naród będzie swoje cele realizował w oparciu o protestantyzm, który u nas był, inny o prawosławie. My Polacy mieliśmy stałe oparcie i ono dawało nam siły i daje dzisiaj siły w kościele rzymskokatolickim. Skończyłem.
Bardzo dziękuję panom, dziękuję też i państwu za uwagę. Dziękujemy bardzo za telefony. Dzisiaj temat Stolica Apostolska, powstanie styczniowe. Przypomnę, naszymi gośćmi byli pan profesor Ryszard Bender i pan profesor Janusz Odziemkowski.